co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Jaki wpływ na nasze życie i zdrowie mogą mieć plastikowe pojemniki do żywności czy też butelki plastikowe? Czy chemiczne składniki mogą wpływać na przykład na naszą płodność? To pytanie, które zadamy naszym ekspertom, którzy pojawili się już w studiu Radia Zachód, a jest z nami Sławomir Laber, ginekolog. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I pani Olga Szody z Głogowa, przyszła mama, która również chciałaby się z nami podzielić swoją wiedzą i opowiedzieć o tym, jak udało się zmienić swoje życie, swoje podejście do niektórych rzeczy, które spożywamy, które mamy w domu na półce. No i dzięki czemu też udało się zajść w ciążę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dlaczego tyle szumu jest wokół plastikowych pojemników w tej chwili? Dlaczego dopiero teraz zaczyna się o tym mówić, że one są tak szkodliwe? Przecież często plastiki dzielimy właśnie na te, które gdzieś tam u nas funkcjonują w życiu, no i te, które mają być, mogą być wykorzystywane na przykład do przechowywania żywności. Panie doktorze.
Osobiście uważam, że jest wręcz odwrotnie, że właśnie jest za mało tego szumu, że ludzie nie zdają sobie sprawy z wagi problemu, że ten problem jest zamiatany gdzieś pod dywan, ponieważ jest bardzo niewygodny. Natomiast jest to problem poważny, ponieważ tym problemem zajmuje się zarówno WHO. Przy Unii Europejskiej została powołana specjalna komisja, która się tym zajmuje. 3 lata temu w trakcie walnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego było wystosowane pismo do rządu polskiego w tej sprawie. Jak na razie jest cisza, a mówimy o naprawdę czymś, co jest powszechne, wszędzie obecne i bardzo wpływające na nasze zdrowie, wręcz je rujnujące.
EDC to taki skrót, który powinien nas zaintrygować. Co on oznacza? Co się za tym skrótem kryje?
EDC to jest od Endocrine Disrupting Chemicals, czyli tłumacząc po polsku, na język polski, są to substancje chemiczne wywołujące w naszym organizmie reakcje takie jak hormony. One łączą się z receptorami dla hormonów, głównie hormonów sterydowych, ale nie tylko. I wywołują wpływ na cały nasz organizm. Są odpowiedzialne za choroby cywilizacyjne, za otyłość, za niepłodność, za choroby nowotworowe, za zaburzenia hormonalne. Mamy w tej chwili epidemię chorób tarczycy. To jest prawdopodobnie jeszcze też jeden czynnik, który to powoduje. Problem jest ogromny, w sensie liczbowym nawet. WHO wyodrębniło około 1400 takich substancji, które są znane i mogą mieć wpływ. Komisja Europejska tych substancji wyodrębniła prawie 500. Mhm. Podzieliła je na 3 grupy. Z tego w pierwszej grupie, gdzie udowodniono na 100% niekorzystne działanie, jest tych substancji 192. A jak duży jest to problem, to mogę tylko powiedzieć, że szacuje się na dzień dzisiejszy, że koszty związane z leczeniem ludzi, których choroby powstały na skutek EDC, to jest około 157 milionów euro rocznie, ale pamiętajmy, że to jest w sytuacjach, kiedy udowodniono 100% związek u danego pacjenta. Natomiast prawdopodobnie dużo większa ilość chorób jest tym spowodowana i po prostu nie zostało to bezpośrednio udowodnione. Także te koszty prawdopodobnie są jeszcze większe.
W jaki sposób możemy zweryfikować, czy te substancje wpływają niekorzystnie na nasz organizm? Czy możemy jakieś wykonać badania, które potwierdzą to bądź wykluczą?
Niestety nie ma takich badań dostępnych ogólnie. Można by było sprawdzać sobie poziom na przykład bisfenolu w naszym organizmie, tylko trudno sprawdzać sobie poziom 192 substancji. Jest to praktycznie niemożliwe.
Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Bo słuchają nas zapewne osoby, które chciałyby zmienić swoje życie, poprawić przede wszystkim swój stan zdrowia i swoich najbliższych. Od czego zacząć, skoro mówimy tutaj o tylu różnych substancjach? Przede wszystkim, co zrobić w naszym życiu, żeby tych substancji było mniej?
No to może zacznę od tego, gdzie te substancje możemy znaleźć. To są przede wszystkim, tak jak pani redaktor zaczęła, opakowania plastikowe. To są plastikowe butelki, ale to są także kosmetyki. To są także plomby dentystyczne, światłoutwardzalne. To są soczewki kontaktowe. To są osłonki leków i suplementów diety. Praktycznie te substancje znajdujemy wszędzie. Jak możemy tego wszystkiego uniknąć? Tak naprawdę to trzeba by było wyprowadzić się chyba na bezludną wyspę. Oczywiście tego nikt nie zrobi, jest to niemożliwe. Zmian systemowych też raczej się nie spodziewajmy, że ktoś zakaże z dnia na dzień produkcji napojów w plastikowych opakowaniach, ponieważ załamałby się system finansowy, giełdowy na świecie. Myślę, że z tego też powodu ten problem jest gdzieś zamiatany pod dywan. Ale możemy maksymalnie ograniczać narażenie na te substancje. Możemy pić wodę absolutnie z kranu. Nie musimy pić z butelek plastikowych. Bardzo sobie w ten sposób ułatwi mi życie. No dobrze, ktoś zada pytanie, a co z chlorem? Ten chlor ma działanie dużo mniej szkodliwe niż EDC, to po pierwsze. Po drugie, są domowe sposoby, gdzie możemy ten chlor usunąć z wody wodociągowej. Najprostszym to jest po prostu odstawienie tej wody. Ona po kilku godzinach tego chloru nie będzie miała. Można kupić specjalne kryształy, które tą wodę oczyszczają. Można wodę filtrować, szczególnie polecane byłyby filtry o odwróconej osmozie, tylko pamiętajmy, że tam są też elementy z tworzywa sztucznego. A tak jak powiedzieliśmy, wszędzie, gdzie jest tworzywo sztuczne, są EDC. Bo takie najbardziej znane substancje to są właśnie ftalany, to jest bisfenol, to jest BPA, to są środki hamujące palność. Także one są po prostu wszędzie, w samochodach. Przecież w tej chwili samochody są pełne tworzywa sztucznego. Farby, które stosujemy w domu, lakiery. Tam wszędzie jest EDC. Ale co możemy zrobić jeszcze? No spróbować właśnie pić wodę z butelek. Kosmetyki. To jest następna rzecz. Kosmetyki powinniśmy stosować jak najbardziej naturalne.
Czyli tak jak w przypadku żywności coraz częściej ludzie są świadomi i sprawdzają etykiety z tyłu, sprawdzają zawartość, co jest w danym produkcie żywnościowym, to tak samo podchodzimy z kosmetykami. Im krótsza lista, tym lepiej.
Dokładnie. Oprócz tego, jeśli już jesteśmy na przykład przy kwestii samochodu, to zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często zaleca się w poradnikach, producenci samochodów w instrukcjach obsługi zalecają, że jak samochód jest nagrzany na słońcu, żeby przy połączeniu klimatyzacji otworzyć okno na oścież i wywentylować ten samochód. To wcale nie chodzi o szybsze schłodzenie samochodu, tylko właśnie chodzi o uwolnienie wszystkich tych szkodliwych substancji chemicznych, które nagromadziły się w powietrzu, w samochodzie, gdy ten samochód stał na słońcu. Możemy używać w domu ekologicznych środków. Tak naprawdę do pielęgnacji domu, do czyszczenia wielu rzeczy wystarczy nam ocet, wystarczy nam soda oczyszczona. Nie musimy sięgać po nie wiadomo jaką chemię. Naprawdę jak się człowiek zastanowi, tych sposobów jest wiele. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć, ale apeluję, naprawdę starajmy się jak najmniej mieć kontaktu z tymi wszystkimi syntetycznymi substancjami, które nas zalały tak naprawdę w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
I to się bardzo mocno odbija na zdrowiu, zdrowiu także młodych ludzi, bo jak się okazuje, kiedy takie osoby wykonują badania profilaktyczne, w tych badaniach wychodzi sytuacja, że są według samych wyników starsze o 20-30 lat, tak naprawdę ich organizm funkcjonuje jak stary organizm ich rodziców czy dziadków.
Problem jest jeszcze poważniejszy, ponieważ okazuje się, że EDC powodują zmiany epigenetyczne w naszym organizmie.
Co to znaczy?
To znaczy, że zmieniają działanie naszych genów i niestety zmieniają w sposób nieodwracalny I stosowanie EDC w tej chwili, to jest we wszystkich raportach, czy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, czy Światowych Towarzystw Naukowych, bardzo będą zmieniały na niekorzyść oczywiście nasze zdrowie w przyszłości i następnych pokoleń.
Pani Olgo, jak było w pani przypadku? Bo tutaj dochodzimy też do sedna naszej dzisiejszej audycji, bo jak się okazuje, preparaty plastikowe, EDC, jak pan doktor mówi, mają wiele wspólnego z płodnością, z tym, żeby zajść w ciążę. To właśnie ten przyczynek, chęć posiadania potomstwa, sprawił, że pani zainteresowała się również tym tematem związanym ze zdrowym trybem życia, by w przyszłości zajść w ciążę.
No tak, ze mną i z moim mężem było w ten sposób, że starając się któryś miesiąc z kolei o dziecko i zastanawiając się, co jeszcze można zrobić, mając wyniki badań tak naprawdę, o których mówił w teorii pan doktor i widząc wyniki, które są zbliżone do wyników naszych rodziców, zastanawialiśmy się tak naprawdę, co zrobić dalej, tak? Co możemy jeszcze?
Ale czuła się pani dobrze, tak?
Oczywiście.
Wydawało się, że jest pani zdrowa.
Tak, oczywiście. Wysoko przetworzone produkty, szybkie jedzenie, tak? Praca, stres. To wszystko powodowało to, że człowiek nie miał czasu zjeść normalnie, nie miał czasu ugotować normalnego posiłku, kupował coś na szybko w plastikowym opakowaniu, na szczęście po drodze na stacji benzynowej, tak? Albo gdzieś po prostu, gdzie to wszystko było gotowe, zrobione przez kogoś, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z czego, zjadł i po prostu biegł dalej robić następne rzeczy, tak? I po zrobieniu takich badań, które dotyczyły mnie i mojego męża, okazało się, że no nie jest tak kolorowo, jak nam by się wydawało, że wyglądamy z zewnątrz jak zdrowi młodzi ludzie, tak? Rosły, zdrowy mężczyzna, normalna kobieta, tak? Nie uskarżająca się tak naprawdę na żadne dolegliwości, a jest problem z podstawową rzeczą, tak? Z tym, żeby mieć dziecko, tak? I staramy się na każdym kroku po kolei, miesiąc za miesiącem i okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. No więc tak naprawdę chodząc od lekarza do lekarza, okazało się, że nikt nie zwraca uwagi na podstawowe rzeczy, jakim jest tak naprawdę to, co jemy, to czym się myjemy. Tylko po prostu widząc wyniki badań powiedział, że no nie ma problemu, możemy spróbować. Pani wygląda na osobę zdrową, tak? Pan też, więc możemy spróbować innych metod niż metody naturalne, tak? Po czym okazało się, że metody nienaturalne, czyli pozaustrojowe też nie doszły do skutku, nie zostały zrealizowane i też do końca nie wiemy dlaczego, chociaż gwarantowane było jak w sklepie z zabawkami, że zapłaci pani za to i dostanie pani to. Po tym się skupiliśmy tak naprawdę na tym, co jemy i czym się myjemy. Ja odstawiłam z domu...
Bo u pani pojawiła się, to jest też ważny aspekt, insulinooporność, którą można powiązać z EDC, o którym
jak
pan doktor mówił.
Oczywiście, tak. Ja zrobiłam badania, wylądowałam u doktora, który siedział obok mnie. Dostałam listę badań, zostałam przepytana od stóp do głów, łącznie z moją babcią, która już nie żyje, na co mogła chorować i co mogło być przyczyną i generalnie jakie mogliśmy mieć obciążenia naokoło. Dostałam listę badań do zrobienia, wróciłam na drugą wizytę, po czym okazało się, że wcale nie jestem taka zdrowa, jak mi się wydawało, chociaż dobrze wyglądam, super się czuję i mogę jeść, co mi się podoba i robić, co mi się podoba, no bo kto mi tego zabroni? Tylko tak naprawdę skutki były takie, że okazało się, że trzeba zacząć brać tabletki i trzeba wziąć się za siebie już teraz, bo nie ma na to czasu, żeby mieć dziecko, poczekać z tym 5 lub 10 lat, bo po prostu na to nie było czasu, tak? No bo nie, jak wyobraża pani sobie kobietę, która rodzi w wieku 45 lat? Chociaż i tak te kobiety, wydaje mi się, że teraz rodzą o wiele, wiele później niż kiedyś, prawda?
Ale insulinooporność niosła dodatkowe ryzyko, bo tak naprawdę to mogło przekształcić się już w taką klasyczną cukrzycę.
Tak, oczywiście. Okazało się, że biorę tabletki, muszę brać tabletki, które moja mama już bierze, będąc cukrzykiem, tak, od 20 lat i przetłumaczyłam sobie to w ten sposób, że no... Skoro ja w tym momencie, mając niecałe 30 lat, jestem zmuszona do tego, żeby brać leki, które bierze moja mama, no to coś już jest nie tak i chyba można coś z tym zrobić i trzeba się zacząć interesować własnym życiem, żeby za chwilę nie mieć innych powikłań. Tak już nie mówiąc o tej ciąży, która była po prostu wypragniona i umiłowana i bardzo stęskniona, tak? Więc człowiek najpierw dostaje kopa, motywację, najpierw się łamie, a później się bierze w garść, bo nie ma wyjścia tak naprawdę i mając świadomość tego, że ma jedno życie i jedno zdrowie, no to próbuje zrobić wszystko tak, żeby sobie za 20 lat nie pluć w brodę, że mogło się coś zrobić, co jest błahe, naprawdę błahe, a nie zrobiło się nic, prawda?
Co pani pierwsze zrobiła? Wyrzuciła plastikowe pojemniki z domu? Poradziła się dietetyka?
Ja odstawiłam wszystkie rzeczy, które są wysoko przetworzone. Uwielbiałam słodkie przekąski, słodkie napoje, naprzeciwko mam cukiernię, więc po prostu można było się oblizywać od samego wyjścia. Oczywiście, najszybciej, co można najszybciej zjeść? Coś słodkiego i coś, co daje energię, tak? Więc po prostu pracując gdzieś między jednym miejscem pracy a drugim, jadło się to, co się jadło i to musiało smakować. I teraz proszę sobie wyobrazić, że młoda osoba sobie, jak odstawić kogoś z takimi nawykami i przekonać go do racjonalnego i zdrowego żywienia po to, żeby sam sobie nie szkodził dalej, tak? I coś, co smakuje inaczej, coś, do czego nie jest w ogóle przyzwyczajony i coś, czego w ogóle nie zna, tak? Więc kupiłam parę książek na temat insulinooporności. Po tygodniu diety miałam dosyć, po prostu stwierdziłam, że to do niczego nas nie doprowadzi, bo ja tak dłużej po prostu nie wytrzymam. I zabrałam siebie i mojego męża do dietetyka poleconego przez kogoś, tak? Mhm. Czyli nie jakiegoś z książki, bo wiadomo, że wszystko w świecie i w życiu idzie pocztą pantuflową najlepiej. I to nam wyszło chyba najlepiej, bo pani, która nas, że tak powiem, diagnozowała, faktycznie wsadziła nas na wagę, zważyła, zmierzyła objętościowo ilość tkanki tłuszczowej, mięśniowej i tak dalej. Okazało się, że faktycznie jesteśmy posunięci, nie dość, że z wynikami badań z krwi do przodu o ileś tam 10 lat, czyli około 15-20 lat, to podobnie wyglądają nasze proporcje, jeżeli chodzi o masę mięśniową i masę tłuszczową, że jesteśmy tak naprawdę i mamy serce schorowanego człowieka, który jest 15 lat od nas starszy. I tak samo wygląda nasz układ mięśniowy czy inny, tak? I za chwilę po prostu może wystąpić otłuszczenie wątroby, zawał bądź udar, którego nie będziemy w stanie uniknąć, bo będzie na to za późno po prostu. Więc ta profilaktyka, takie magiczne słowo, którego używamy wszyscy i które tak naprawdę wiąże się z tym, że jest tylko w teorii, no jest niestety konieczna w dzisiejszych czasach, bo naokoło zalewa nas, tak jak powiedział doktor, fala jedzenia, nie wiem, czy to można w ogóle nazwać jedzeniem, które jest szybkie, łatwe,
śmieciowego,
przyjemne i bardzo smaczne, tak? Nie oszukujmy się, bo to musi nam smakować, żeby to przyciągnęło nas do tego, że kupimy to po raz drugi i pójdziemy po to, tak?
Ale to nie jest też kwestia jedzenia, ale w ogóle wszystkiego. My na wszystko oczekujemy cudownych środków.
Które zadziałają już natychmiast w tym momencie.
Cudownych środków do oczyszczenia domu, że nam to ułatwi bardzo sprawę i szybko to mieszkanie wyczyścimy. Kosmetyki, które się szybko wchłoną, bo nie mamy czasu, żeby oliwka, powiedzmy, wchłonęła się na naszej skórze, tylko chcemy krem, wklepiemy szybko i już lecimy dalej. A zwróćcie Państwo uwagę, że pani Olga, jej in vitro nie pomogło. Natomiast pomogło zmiana trybu życia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radio Zachód Sławomir Laber, ginekolog, Olga Szodes-Głogowa, pacjentka pana doktora, która zmieniła swój sposób życia. Mówimy tutaj między innymi o tym, co jemy, w jaki sposób funkcjonujemy w domu i w życiu, w jaki sposób przede wszystkim dbamy o nasze zdrowie, dokonując codziennych, zwyczajnych wyborów. Panie doktorze, pan wspominał przed przerwą, mówił między innymi o tych preparatach, które używamy w domu. Czy do czyszczenia mieszkania, czy też po prostu je nakładamy na siebie, mam na myśli chociażby balsamy czy żele pod prysznic. Co z nimi nie tak?
Co z nimi nie tak? Już same opakowania z tworzywa sztucznego wydzielają EDC. Oprócz tego w swoim składzie bardzo często te produkty mają EDC. W związku z tym najlepiej wrócić do naturalnych rzeczy. My tak staramy się w tej chwili w domu zrobić. Natomiast stare, takie sprawdzone sposoby są super. Naprawdę ostatnio miałem taki przykład, że nie mogłem wymyć garnka przypalonego niczym, a sięgnąłem po sodę oczyszczoną i po prostu błyskawicznie. Także można.
Co zamiast balsamu, co zamiast tradycyjnego płynu do kąpieli?
Tak naprawdę, to zobaczcie Państwo, są naturalne olejki. Pięknie pachnące. Można kupić bez problemu. Do mycia wystarczy mydło. Z dobrej, naturalnej mydlarni. Zapłacimy bardzo często dużo mniejsze pieniądze niż za te produkty, które kupujemy normalnie w sklepie. Pamiętajmy, że w produktach, które kupujemy w dzisiejszych czasach, tak naprawdę koszt wytworzenia jest znikomy. Natomiast większość kosztuje sprzedaż samego reklama. Produktu i jego reklama. Także wróćmy do małych mydlarni, do małych firm, manufaktur, takie, które naprawdę robią to z naturalnych składników. tak naprawdę jakby się zastanowić, to do codziennej pielęgnacji wystarczy nam dobre mydło oddzielne do włosów, olejki zapachowe. Jeśli chodzi o kwestie dezodorantów, też są tutaj możliwości naturalnych dezodorantów jak najbardziej. Dobrym przykładem jest też szczoteczka do zębów. Zobaczcie Państwo, że szczoteczkę do zębów szorujemy nią. Czyli ścieramy te włókna plastiku i automatycznie to tak naprawdę połykamy i wdychamy też w pewien sposób. Można kupić szczoteczki z naturalnego włosia. Tak samo można z naturalnego włosia kupić szczoteczki, czy do szorowania warzyw, czy do mycia garnków. I wierzcie mi Państwo, że one dużo lepiej myją niż te gąbki i dłużej pozostają w dobrym wyglądzie i służą niż te wszystkie rzeczy wykonane z syntetycznych materiałów.
Ja jakiś czas temu niechcący dokonałam prywatnego eksperymentu w kuchni. Zakupione były owoce, o których człowiek zapomniał. Leżały sobie gdzieś z boku. Jak się okazało, po 3 czy prawie 4 tygodniach one były wręcz nienaruszone, wyglądały idealnie, tak jak zakupione ze sklepu. No i tutaj pojawia się pytanie, skąd ta idea, bo to przecież nie natura.
Też to jest bardzo dobra uwaga, ponieważ EDC to są również środki ochrony roślin. My również, niechcący w domu, wykonaliśmy swego czasu taki eksperyment. Kupiłem pomidory. Wydawało mi się, że w sprawdzonym miejscu, to było w okolicach października, no i te pomidory sobie stały w kuchni i stały do lutego. Proszę sobie wyobrazić. I specjalnie je zostawiliśmy z żoną, żeby zobaczyć, jak one długo wytrzymają. Jak już wytrzymały 3 tygodnie, nic się nie stało, to zobaczmy dłużej. I w końcu w lutym one się po prostu rozpadły nagle. Ale jaki tutaj apel? Żeby bardzo dokładnie myć warzywa i owoce. Tak naprawdę to właśnie powinno się dobrze nawet szorować szczoteczką. Oprócz tego te owoce, warzywa powinno się w wodzie tak naprawdę moczyć, żeby one w tej wodzie trochę pobyły, a nie, że tylko przepłuczemy je pod bieżącym kranem, pod bieżącą wodą. Do mycia owoców można dodać z takich naturalnych sposobów ocet jabłkowy. Można dodać wodę utlenioną w niewielkiej ilości. To są substancje, które w sposób naturalny neutralizują nam dużo szkodliwych substancji.
Pani Olgo, jak pani dziś patrzy, czy jak, w jaki sposób dobiera kosmetyki czy preparaty, które stosuje pani do pielęgnacji? Bo rozumiem, że stwierdzenia chociażby SLS nie są pani obce, zwraca pani na nie uwagę.
Oczywiście, że nie są mi obce. To się zaczęło od tego, że...
Troszkę bliżej mikrofonu poproszę.
Oczywiście, że nie są mi obce. Zaczęło się od tego, że już wiedząc, że jestem w ciąży, chociaż wcale tego nie wiedziałam, nie czułam, bo czułam się dalej znakomicie.
Bo rozumiem, po odstawieniu tych wszystkich preparatów, po wprowadzeniu zdrowego trybu życia...
Tak,
te wyniki gdzieś się unormowały, poprawiły znacząco.
Tak. Powiem dokładnie nawet, że nawet już tego nie sprawdzałam po raz drugi, ale po około 7-8 miesiącach udało nam się zajść w ciążę mi i mojemu mężowi, czego nawet nie wiedziałam, bo byliśmy w trakcie remontu i mój mąż na drabinie dowiedział się, że jestem w ciąży, gdzie po prostu wcześniej jedząc to, co mówiłam i to, o czym wspominałam, dochodziło do takich sytuacji, że tak zwana miesiączka mogła się spóźniać nawet od 2 do 3 miesięcy, więc mając doświadczenie z wcześniejszych lat, wiedziałam, że po prostu mogło się coś takiego wydarzyć, no i w życiu bym nie przypuszczała, że jestem w ciąży. Do tego nie miałam żadnych dolegliwości, nie mam ich do dzisiaj. Czuję się znakomicie, pracowałam do końca 7 miesiąca ciąży, w niczym nic nie przeszkadzało i tak naprawdę to wydaje mi się, a chyba jestem tylko nawet pewna, że wręcz wpłynęło na to, jak ja dzisiaj funkcjonuję i jak się mam. A tak naprawdę, jeżeli chodzi, wracając do tematu kosmetyków, będąc w ciąży, żadna kobieta mi nie powie, że nie zwraca uwagi na to, czym się smaruje, bo ma świadomość tego, że jeżeli już nie chodzi o nią samą, to o dziecko, które ma za chwilę przyjść na świat. I teraz uważając na to, żeby nie doszło do żadnych alergii, szuka faktycznie takich produktów, które mają jak najkrótszy skład z tyłu i mając świadomość tego, co może grozić przechodząc przez skórę, i fundując to własnemu dziecku jeszcze nienarodzonemu, to, no to sprawdza ten skład, żeby po pierwsze był jak najkrótszy, a po drugie był jak najbardziej naturalny. Pomimo, że nieraz konsystencja czy zapach może nam nie odpowiadać, ale uwierzcie mi, że na dłuższą metę to po prostu się zwraca i owocuje.
68-324-2255 801-327-462 czy macie Państwo swoje metody na to, by znaleźć zdrową żywność, by korzystać ze zdrowych kosmetyków, czy korzystacie z pudełek bądź opakowań plastikowych. Jakie macie Państwo na ten temat pogląd? Zachęcamy oczywiście do naszej dyskusji. 68-324-2255 801-327-462. Tutaj zapewne pojawią się też pytania i wątpliwości. Dobrze, żywność ekologiczna jest droższa, to zapewne kosmetyki, które są też zdrowe dla naszego organizmu, są droższe albo niedostępne. Czy takie kosmetyki możemy dostać w zwyczajnej drogerii na przykład? Tylko wymaga to większego zaangażowania z naszej strony i prześledzenia zawartości tych pudełek?
Bez problemu. Część rzeczy kupuję w tak zwanych sieciówkach, bo w dzisiejszych czasach jest coraz więcej ludzi świadomych, którzy potrzebują takich rzeczy. Jednak producenci wychodzą naprzeciw temu i co prawda trzeba się doszukać. To nie będzie na wysokości wzroku, gdzie to będzie typowy kosmetyk, którego używają wszyscy, jest reklamowany co 5 minut na co drugim
telewizji
programie.
Chociażby.
Tak, dokładnie. Ale faktycznie można znaleźć rzeczy po składzie, porównując skład jednego preparatu do drugiego, coś, co okaże się bezpieczne, a co dla mnie na początku wydawało się w ogóle bezsensowne, no bo jak to może wpłynąć na tak naprawdę na mój organizm, tak? Przekonałam się o tym niechcący i po prostu po krótkim czasie, także myślę, że warto.
Panie doktorze, pan jest w trakcie pisania książki między innymi dotyczącej przyczyn niepłodności wśród par. Jak się okazuje, tych przyczyn jest mnóstwo, a często tak naprawdę sami działamy na swoją niekorzyść takimi zwykłymi, codziennymi czynnościami, o jakich mówimy chociaż dzisiaj podczas audycji.
To wszystko jest prawda. W ogóle w tej chwili, jeśli chodzi o epidemię niepłodności, to absolutnie odpowiedzialne jest za to środowisko. I tutaj są dwa główne czynniki. Pierwszy to są właśnie EDC, czyli ta otaczająca nas chemia, a druga to jest otaczający nas wszędzie cukier. Cukier ma dramatyczny wpływ na gospodarkę hormonalną naszego organizmu. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Nasze organizmy nie są przystosowane do spożywania takiej ilości cukru, jakiej my spożywamy w chwili obecnej. W przeszłości, na początku XIX wieku, człowiek na przykład rocznie spożywał około łyżki cukru. Rocznie. Mhm. W tej chwili w szklance napoju gazowanego słodkiego mamy około 5 łyżek. Gdyby nasz organizm miał być przystosowany do spożywania takiej ilości cukru, jaką my spożywamy w tej chwili w diecie, to tak naprawdę trzustka nasza powinna zajmować nam cały brzuch. Natomiast ewolucja niestety nie działa tak szybko. W związku z tym no, mamy takie konsekwencje, jakie mamy. Cukier tak samo uzależnia jak każda inna używka. Ja się śmieję, że należy założyć klub anonimowych
użytkowników cukru.
Użytkowników cukru.
Przyszłych cukrzyków.
Dokładnie tak. Bo tak naprawdę za to, że mamy w tej chwili już można powiedzieć epidemię cukrzycy, bo w USA, w niektórych stanach przewiduje się, że za paręnaście lat połowa ludzi będzie miała cukrzycę. W związku z tym no jest to poważny problem. I tutaj właśnie znowu cukier, który jest wszędzie, jest dodawany do wszystkiego.
Dodawany chociażby do wędlin, gdzie wydawałoby nam się to absurdalne, prawda?
Jest wszędzie. Jest dodawany po prostu wszędzie. Tu znowu wychodzi umiejętność czytania etykiet. Jeśli chodzi o wędliny, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że możecie przeczytać skład wędliny w każdym sklepie mięsnym, jak jest karteczka z ceną, z tyłu powinien być skład. I każdy powinien móc sobie przeczytać. Tylko nie wiem, jak przeczytamy ten skład, czy będziemy
chcieli,
tak
jeszcze,
chcieli jeszcze jeść tą wędlinę. A druga rzecz to EDC, gdzie jest udowodnione, że EDC działają w ten sposób, że zwiększają insulinoporność. W takim mechanizmie z takim drugim hormonem jeszcze ważnym w naszym ciele jak adiponektyna. Także te dwie rzeczy.
Z jednej strony mamy preparaty, do których dodawane są cukry, z drugiej strony mamy opakowania plastikowe, chociażby woreczki, w które pakowany jest na przykład ser żółty, wędlina wspomniana wcześniej, bądź inne produkty. Co w takiej sytuacji? Prosić o zapakowanie w papier, jeżeli jest taka możliwość, takie drobne rzeczy, małe rzeczy, które możemy wdrożyć w życie chociażby od dzisiaj, już mogą być dobrym krokiem we właściwym kierunku?
Oczywiście, najczęściej odnośnie, jak już mówimy o zakupach, to jeszcze powiem o jednej rzeczy. Mianowicie bardzo dużo bisfenoli zawierają paragony. W związku z tym apeluję, żeby paragonów po zakupach, jeśli ich nie potrzebujemy, żeby je wyrzucać. Zastanówmy się też zawsze, czy koniecznie ten paragon musimy wziąć, a jeśli już ten paragon potrzebujemy, bo na przykład chodzi o gwarancję, to można ten paragon sobie zeskanować. Są nawet specjalne aplikacje na telefon, a my najczęściej gromadzimy te paragony. To się ociera, produkuje się pył, tam jest bisfenol i to oficjalnie się tam ten bisfenol znajduje. Natomiast jeśli chodzi o pakowanie produktów spożywczych w trakcie zakupów, to w sklepach najczęściej niestety rzadko się spotyka worki papierowe, spotyka się papier w ogóle do pakowania. My z żoną robimy to w ten sposób, że od dawna chodzimy na zakupy z koszykiem, ze szklanymi pojemnikami, szklanymi słoikami i po prostu prosimy na przykład pana na rynku, gdzie kupujemy jakiś produkt, żeby nam nie dawał tego w reklamówce, tylko od razu włożył do szklanego pojemnika. Także to nie jest żaden problem.
Wspomniał pan, panie doktorze, między innymi o aplikacjach i tutaj chyba też ta technologia współczesna na szczęście wychodzi nam naprzeciw, bo są też takie aplikacje, ja wiem, że pani też z takich korzysta, które pomagają nam na przykład zerknąć w sklepie i sprawdzić, jaki jest ten skład. Aplikacja podpowie, co jest korzystne, a co nie jest korzystne dla naszego zdrowia.
Tak, nie zawsze musimy się znać na etykietach i na wszystkich składach, które nie są dla nas proste. Tym bardziej, że im dłuższy, tym gorzej. Najczęściej możemy skorzystać z tego w ten sposób, że montujemy na naszych telefonach aplikację. Wystarczy zbliżyć telefon, zczytać kod kreskowy bądź znak szczególny, który jest na tym opakowaniu i po samym kolorze, który nam się wyświetla, wiemy, czy dany produkt jest dla nas w miarę bezpieczny albo wcale i czy warto go kupić i warto wydać nasze ciężko zarobione pieniądze na coś takiego.
Co było takim największym zaskoczeniem podczas kupowania produktów? Znalazły się takie produkty, które no, wydawały się z założenia, że są zdrowe, a po zeskanowaniu no niekoniecznie?
No tak, było ich mnóstwo tak naprawdę, bo okazało się, że to, co wcześniej można było spokojnie zjeść i wydawało się to zdrowe, wcale nie było. Między innymi wędlina albo pasta do zębów, która pomimo, że smak ma super, zapach i tak dalej, to niekoniecznie nadaje się do tego, żeby, nie daj Boże, łyknąć to po prostu albo po prostu używać tak na co dzień.
Panie doktorze, co z tą pastą do zębów jest nie tak?
Znaczy jest to kosmetyk jak każdy inny. W ogóle zastanówmy się, skąd się wzięła próchnica i dlaczego tą pastę musimy używać w tej chwili. No oczywiście, względy higieniczne, prawda? Mhm. Chodzi o świeży oddech, ale próchnica. A epidemia próchnicy na świecie znowu wzięła się z nadmiaru spożycia cukru. Mało osób wie, że kiedyś cukier znajdował się tylko i wyłącznie na stołach koronowanych głów. W związku z tym na przykład takie osobistości jak królowa Elżbieta I czy Ludwik XIV Słońce zmarli tak naprawdę z powodu spożywania nadmiaru cukru. Ludwik XIV dostał tak masywnej próchnicy i robnego stanu zapalnego zęba, że przyszło to w posocznicę i tak naprawdę z powodu cukru umarł. Natomiast czy musimy czyścić zęby pastą? Niekoniecznie. Możemy stosować proste rzeczy typu soda oczyszczona. Kiedyś się przecież tak zęby czyściło. Ja sam pamiętam, wychowany jestem w kryzysie, że pasty do zębów czasami nie było i czyściło się w ten sposób zęby. Jeśli chodzi
to może być zwykła soda oczyszczona kupiona w sklepie?
Dokładnie. Jeśli chodzi o przyjemny oddech, to jest na przykład naturalny sposób czyszczenia zębów stosowany w Indiach, gdzie stosuje się pałeczki z drzewa arakowego, które się po prostu rozgryza końcówkę i tą końcówką można świetnie sobie wyszczotkować zęby. Robi się taka włóknista, daje przy tym niesamowity aromat w ustach. A jeśli czyścimy sodą oczyszczoną, chcemy aromat, no to Można na przykład, jeśli ktoś lubi, to rzuć goździki sobie jeszcze. To jest świetny aromat, a dodatkowo działa przeciwbakteryjnie.
Pani Olgo, jakie pani zmiany pierwsze zauważyła w swoim wyglądzie, w funkcjonowaniu swojego organizmu, kiedy zmieniła pani sposób życia, produkty, które pojawiły się w domu i te produkty, które są przez państwa spożywane?
No, zacznijmy od tego, że po odstawieniu cukrów automatycznie waga poszła w dół, tak? Oprócz tego, jeżeli...
Ale wcześniej pojawił się też taki kryzys, bo okazało się, że ten organizm od tego cukru jest uzależniony.
Tak, dokładnie. Zaczęło się od tego, że po 2-3 tygodniach od odstawienia tak naprawdę większości cukrów, bo wszędzie te cukry były obecne w każdym posiłku i nie tylko posiłku, bo także napoju, okazało się, że mam tak zwany zespół odstawienny, czyli jak typowy alkoholik po odstawieniu wódki trzęsą mi się ręce i robi mi się słabo, tak? Ponieważ mój organizm domaga się tego, czego, co dostawał wcześniej, czyli takiej dużej...
A dostawał codziennie.
Oczywiście, nawet kilka razy dziennie, dużej ilości węglowodanów, więc tego mu brakowało, więc tak naprawdę człowiek przychodzi typowy zespół odstawienny i to niezależnie od tego, czego jest uzależniony. I to trwa, tak samo trwa około 3-4 tygodni, ale po dłuższym czasie stosowania, że tak powiem, diety z niskowęglowodanowej okazało się, że może mnie nie boleć głowa, że mogę się czuć lepiej, bardziej wyspana, wypoczęta, tak, gotowa do
działania.
A co
z energią? Bo wiadomo, węglowodany to energia, cukier to energia, ten taki zastrzyk był natychmiast, tak?
Oczywiście. Okazało się, że te proste węglowodany, które dają nam na szybko energię i na krótko, bo tak naprawdę wyrzut insuliny jest rachciach i te węglowodany działają 1-2-3 godziny. Jeżeli je zastąpimy wysokołańcuchowymi węglowodanami, to ta energia utrzymuje się dłużej i wcale nie trzeba jeść batoników jeden po drugim i popijać słodkim napojem, żeby czuć się super i mieć siłę i energię, tak? Mhm. Więc pierwszym takim skutkiem pozytywnym oczywiście było to, że zrzuciłam kilka kilogramów i czułam się po prostu lepiej sama ze sobą. Po pierwsze wyglądałam lepiej, po drugie moja skóra wyglądała lepiej, bo odpoczęła, tak? A po trzecie ja też byłam w stanie funkcjonować, chociaż mówię, że w międzyczasie przeszłam etap taki, który był po prostu typowym zespołem, miał typowe cechy zespołu odstawiennego.
Mhm. Pojawiały się jeszcze w międzyczasie takie kryzysy, czy jakby ten zdrowy tryb życia już tak wszedł w nawyk i stał się naturalny?
Tak. Na początku owszem, bo nie da się, że tak powiem, ustrzec od ludzi i środowiska, którzy nie jedzą słodyczy albo czegoś słodkiego, tym bardziej, że pracuję w takim miejscu, gdzie na co dzień obcujemy z słodkimi rzeczami. I przecież to jest smaczne, tak? Jeżeli się pamięta ten smak i ten zapach i tak dalej, no to do tego się tęskni. Ale po jakimś czasie spróbowałam właśnie napić się słodkiego typowego napoju, który każdy z nas prawie może mało świadomie pije, o ciemnym kolorze i wydał mi się on wtedy tak bardzo słodki, że aż niemożliwy do wypicia, czego w życiu wcześniej bym nie podejrzewała, więc po prostu przestało mi to smakować. Zmienia się smak, człowiek czuje bardziej, że tak powiem, smaki, jest wyostrzony, okazuje się, że nie trzeba stosować przypraw do mięs, do warzyw, które są gotowymi przyprawami z dodatkami miliona rzeczy, tylko można kupić osobno sobie przyprawy, skomponować je samemu i tak naprawdę zjeść coś równie smacznego albo nawet i lepiej, bo to smakuje inaczej, tak?
Panie doktorze, mówił pan o pladze insulinooporności, ale jak się okazuje, nie ma znaku równości między insulinoopornością a człowiekiem otyłym, bo jak się okazuje, na tą przypadłość zapadają także osoby szczupłe, drobne, które mogą mieć na przykład otłuszczone organy, a zewnętrznie tego kompletnie nie widać.
Tak naprawdę nie chodzi tutaj o problem tylko insulinooporności, tylko w ogóle o problem zaburzeń gospodarki węglowodanowej. I tu należy wspomnieć oprócz insulinooporności o hipoglikemii reaktywnej i hiperinsulinizmowi. Tak naprawdę to można powiedzieć, że są trzy różne oblicza tego samego problemu, bo głównym problemem to jest nie to, czy rozpoznamy któryś z tych trzech schorzeń, tylko wyrzuty insuliny. To zbyt wysokie poziomy insuliny w naszym organizmie są dla niego zabójcze.
Jak pan obserwuje, przychodzą do pana pacjentki bardzo często właśnie z problemem z zajściem w ciążę. Czy zmiana tych nawyków żywieniowych i sposobu podejścia do życia powoduje również tą przemianę oczekiwaną i ułatwienie w zajściu w ciążę?
Najczęściej tak, tylko jest problem tego typu, że często przychodzą do mnie pacjentki już w zaawansowanym wieku i dla nich, mając powiedzmy prawie 40 lat, rok czekania może być problemem, więc oczywiście sięgamy po jakieś tam dodatkowe leczenie farmakologiczne, ale pamiętajmy, że w zaleceniach wszystkich towarzystw naukowych na świecie zajmujących się leczeniem niepłodności, zajmujących się insulinopornością. W przypadku insulinoporności i schorzeń z tym związanych, jak na przykład zespół policystycznych jajników, pierwsze jest na pierwszym miejscu zmiana nawyków żywieniowych, nawyków życiowych, aktywność fizyczna.
O właśnie, tutaj poruszył pan tą kwestię, którą chciałam również podkreślić. Aktywność fizyczna.
Dokładnie. Ta aktywność fizyczna, no wiadomo, że raz wyrównuje nam poziomy insuliny. Poza tym oczywiście spalamy kalorie, produkujemy endorfiny, czyli lepiej się czujemy.
Zbija nam kortyzol.
Zbija nam kortyzol. No, jest tu bardzo dużo pozytywnych efektów. Oczywiście u osób z insulinopornością i otyłością aktywność fizyczna zmniejszy nam ilość tkanki tłuszczowej. To jest ciekawa rzecz, ponieważ insulinoporność rośnie wraz ze zwiększaniem się ilości tkanki tłuszczowej, więc mamy taki efekt kuli śnieżnej. Jeśli my zaczynamy tą kulę odkręcać w drugą stronę, no to jeśli będziemy chudli, to ta insulinoporność będzie ulegała zmniejszeniu. Dlatego w rekomendacjach wszystkich towarzystw naukowych na pierwszym miejscu jest zmiana trybu życia. Dopiero w przypadku, jeśli nie ma efektu, na drugim miejscu jest wymienione leczenie farmakologiczne pod postacią takiego leku, którym jest metformina.
Czy z insulinoopornością musimy mierzyć się do końca życia, czy ta zmiana trybu życia, czyli i z jednej strony dieta, z drugiej strony ruch, może spowodować, że o tym schorzeniu możemy zapomnieć?
Oczywiście są takie przykłady wśród moich pacjentek, gdzie ta insulinooporność się całkowicie minęła. Oczywiście jest tam jakieś zagrożenie w przyszłości. Wtedy, jeśli nie będziemy zdrowo żyli, wrócimy do starych nawyków. Natomiast najlepszym przykładem to ja jestem sam, ponieważ ja swego czasu miałem insulinooporność, stan przedcukrzycowy. Schudłem 25 kilo. Jestem całkowicie zdrowym człowiekiem.
Panie doktorze, takie podsumowanie na koniec. Na co przede wszystkim zwracać uwagę?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, unikać picia wody z plastikowych butelek. Stosować kosmetyki jak najbardziej naturalne i najlepiej w opakowaniach, które przychodzą do nas, papierowych lub szklanych. Jeśli idziemy do stomatologa, to jest ważna rzecz, to chodzi do takiego stomatologa, który bardzo dokładnie dba o obłożenie zęba w trakcie jego wypełniania, ponieważ narażenie na bisfenole przy zakładaniu plomby jest właśnie największe w trakcie zakładania, a nie jej noszenie potem. Na przykład używa się czegoś takiego jak koferdam, to są takie specjalne membrany silikonowe, które się zakłada na okolice zęba i to bardzo ładnie uszczelnia. Ale wystarczy obłożenie zwykłymi gazikami z ligniny miejsca, gdzie ten ząb jest robiony, żeby było wszystko okej.
Okay. Plomby amalgamatowe. Wydaje nam się, że to już taki powiew w przeszłości, a niestety nie do końca.
Zdarzają się, ale myślę, że to jest dobry temat na jakąś tam inną jeszcze audycję. Natomiast wracając do EDC, to tak jak mówiliśmy, mycie zębów naturalnymi sposobami. Można korzystać z naturalnych szczoteczek, z naturalnego włosia. Nie noszenie soczewek kontaktowych, tylko okularów. Wietrzenie dobrze samochodu, wietrzenie domu. Popamiętajmy, że w naszych domach w tej chwili tworzyw sztucznych jest bardzo dużo. Więc wietrzenie będzie nam zmniejszać stężenie tych substancji w powietrzu. Oprócz tego bardzo dokładne mycie owoców. Apeluję, bo właśnie EDC to są wszystkie, to są też środki ochrony roślin, więc żebyśmy o tym bardzo pamiętali. Używanie naturalnych rzeczy w kuchni, no to wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Pamiętajmy, że jeśli my nie zadbamy o siebie, to nikt nie zadba o nas. My jesteśmy jeszcze takim narodem, który wychowywał się w czasach komunizmu i zawsze wtedy był ktoś, kto się nami opiekował, w sensie państwo. Natomiast dawno już w tych czasach nie żyjemy, a część ludzi tak myśli. Nie, tak nie jest. Jeśli my się nie zaopiekujemy sobą, to nikt się nam nie zaopiekuje. Co najlepszym przykładem jest to, co powiedziałem na początku, że Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne wystosowało pismo do rządu polskiego w sprawie EDC i tak naprawdę to pismo przeszło bez większego echa.
Pani Olgo, takie podsumowanie dla tych, którzy nas słuchają? Nie jest to takie trudne, jak się wydaje.
Nie, absolutnie. Nie jest to takie trudne, chociaż na początku wydaje się bardzo trudne. Ja życzę wszystkim wytrwałości, bo to jest chyba taka podstawowa cecha w tym, żeby jednak osiągnąć cel. Trzymam kciuki za wszystkie przyszłe mamy i wszystkie te kobiety, które się starają o dziecko i służę pomocą też i wiedzą swoją własną i bardziej chyba doświadczeniem w tym zakresie, jeżeli będzie potrzeba. I trzymam kciuki i pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sławomir Laber, ginekolog, Olga Szody-Zgłogowa. Pani Olga jest w którym miesiącu ciąży?
8 z kawałkiem, 33
tydzień. Czyli już niedługo. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.